Mówi pan o linczu medialnym i nazywa pan innych bolszewikami.
Bo się zgodzili być sługusami obozu władzy po to, żeby realizować interes jednej partii. Jeszcze w dodatku, to co mówię na samym początku, instrumentalne wykorzystywanie aparatu państwa.
Panie pośle...
Do neutralizacji, likwidacji jakkolwiek wrogów politycznych czy przeciwników politycznych, zwłaszcza, że to słowo wróg akurat prezes Jarosław Kaczyński użył w kontekście Donalda Tuska. Więc jakby Donald Tusk...
Został przez strony... Komisję Etyki ukarany za użycie.
Bardzo dobrze, ale z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że Jarosław Kaczyński boi się debaty z Donaldem Tuskiem, boi się pojedynku w Warszawie z Donaldem Tuskiem, jednocześnie nie boi się wykorzystywać czy wprowadzać tego typu prawa po to, żeby walczyć z Donaldem Tuskiem rękami innych. Także przyznam się, że jest to przykład wyjątkowego tchórzostwa. Ta władza degenerowała się w sposób, bym powiedział, skrajnie szybki i moim zdaniem taką tą granicą czy momentem przełomowym były wybory kopertowe, kiedy już dojrzewało w części w nas, że tak dalej być nie może, ale nie sądziłem, że ta władza po takiej nauczce pójdzie jeszcze dalej. Okazało się, że nie wyciągnęli wniosków, tylko poszli jeszcze dalej, bo to, co ich dzisiaj łączy, to są stanowiska i chęć utrzymania władzy za wszelką cenę. Nie chciałem z takimi ludźmi więcej wspólnego. Tyle.
Pytam, jak pan ocenia te decyzje Donalda Tuska i kierownictwa Platformy, czy w zasadzie Donalda Tuska, bo w tej sprawie to jednoosobowo ją podjął, o przyjęciu Romana Giertycha na listy?
To jest bardzo ryzykowna. Przyznam się szczerze i nawet po tych pierwszych opiniach, które słyszałem od, zwłaszcza od młodych ludzi na kampusie w Olsztynie, no to widziałem, że z taką dużą rezerwą tego podchodzą. Dlatego jeszcze raz mówię, że o wszystkim tak czy inaczej zdecydują wyborcy.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Michał Wypij, poseł Koalicji Obywatelskiej i kandydat tejże formacji w wyborach do Sejmu. Wcześniej goszczący w naszym studiu jako polityk Porozumienia, nawet wiceszef Klubu Prawa i Sprawiedliwości w ramach Porozumienia. Dzień dobry panie pośle, witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie pośle, zacznę od pana wpisu w serwisie X, byłym Twitterze, na temat wczorajszego wyboru członków Komisji Weryfikacyjnej do spraw wpływów rosyjskich. Właśnie trwa w polskim Sejmie pasowanie na bolszewika, czyli głosowanie nad kandydaturami do nielegalnej komisji badającej rosyjskie wpływy. To pan napisał. Pasowanie na bolszewika to chyba jakaś taka klasyczna gorliwość neofity.
Nie. No, są pewne zasady, których należy się trzymać, standardy demokratycznego państwa prawa, wykorzystywanie instrumentów państwa do tego, żeby polować na jednego konkretnego człowieka, tylko i wyłącznie dlatego, że jest przeciwnikiem politycznym i wprowadzając takie bolszewickie prawo, zresztą przy okazji każdego czytania w polskim parlamencie tego projektu, zarówno tego pierwszego, jak i tej nowelizacji, zwracają uwagę, że de facto to jest bolszewickie prawo. To są de facto takie, bym powiedział, białoruskie wzorce
walki. Co bolszewicy robili, tak? Jak swoich wrogów traktowali bolszewicy? No jakie to bolszewickie prawo? Jakie to bolszewickie metody? Panie
też
pośle.
Oczywiście już nie mówię o takim jakby krańcowym tym przykładzie, tylko mówię o tym, że o sposobie wykluczania przeciwników politycznych. No wykorzystywanie instrumentalnie...
No właśnie, to sposób wykańczania przeciwników politycznych przez bolszewików, to chyba inaczej wyglądał, panie pośle. To znikali przeciwnicy polityczni, to czystki się odbywały. No naprawdę, jakie to bolszewickie metody? No
to widzę, że tutaj pan redaktor jest szczególnie czuły. Przyznam się, że moja czułość jest...
To taki
jest
argument ad Hitlerum, tak zwany, czy w tym wypadku druga skrajność, no uważam, że trochę nie przystaje po prostu do tej rzeczywistości.
Każdy ma prawo do swojej opinii, to jest moja opinia, zwłaszcza, że także opieram ją na swoich doświadczeniach, czyli na wykorzystywaniu aparatu państwa do tego, żeby próbować złamać część posłów, którzy mają po prostu inne zdanie. W tym wypadku, którzy stali na straży też znowu standardów demokratycznego państwa prawa, miałem na myśli nielegalne wybory. To jest ewidentne polowanie na konkretnego jednego polityka, wykorzystywanie jakby tego całego aparatu władzy i dla mnie to są po prostu bolszewickie wzorce. Czy to się komuś podoba, czy nie, według mnie to jest dokładnie tego typu działań i bardziej spycha to nas jako państwo w standardzie realizacji czy rządzenia w stronę wschodu, niż miałoby nas przyciągać do zachodu, tam gdzie tak naprawdę są dzisiaj nasi sojusznicy i myślę, że tam gdzie chcą być Polacy, którego świata częścią chcą.
Proszę panie, proszę, ta komisja w porównaniu z tym, jak miała wyglądać, a teraz jak wygląda i będzie wyglądała, to jest to spora różnica. No, ona jest bezzębną komisją w zasadzie. Chodzi... Bez tych najsilniejszych środków, które mogła wykorzystać przeciwko, jak pan mówi, politycznym przeciwnikom, czy konkretnie Donaldowi Tuskowi, tak?
Intencja oczywiście zostaje dokładnie ta sama. Faktycznie niektóre instrumenty zostały przez nowelizację pana prezydenta bezzemno, tak? Pan redaktor użył.
Tak ją nazwałem, w sensie
ale z drugiej
sankcji, tak?
Ale lincz medialny przy użyciu znowu kilku osób, które zgodziły się zostać takim właśnie, pasować się na bolszewika, no jednak jest oczywisty i myślę, że także nie ma przypadku w tym, że wchodzimy w okres już takiej ostatniej prostej, jeżeli chodzi o kampanię. Także przyznam się, że bardzo mi się to nie podoba. To jest biegunowo odległo od tego, czym obecna władza miała być. I między innymi to jest jeden z tych powodów, dla których już z nimi nie chcę.
Ale mówi pan o linczu medialnym I nazywa pan innych bolszewikami.
Bo się zgodzili być sługusami obozu władzy po to, żeby realizować interes jednej partii. No, jeszcze w dodatku, to co mówię na samym początku, instrumentalne wykorzystywanie aparatu państwa.
Panie pośle...
Do neutralizacji, likwidacji jakkolwiek wrogów politycznych czy przeciwników politycznych, zwłaszcza, że to słowo wróg akurat prezes Jarosław Kaczyński użył w kontekście Donalda Tuska. Więc jakby Donald Tusk
został przez strony... Komisję Etyki ukarany za użycie.
Bardzo dobrze, ale z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że Jarosław Kaczyński boi się debaty z Donaldem Tuskiem. Boi się nawet pojedynku w Warszawie z Donaldem Tuskiem, jednocześnie nie boi się wykorzystywać czy wprowadzać tego typu prawa po to, żeby walczyć z Donaldem Tuskiem rękami innych. Także przyznam się, że jest to przykład wyjątkowego tchórzostwa ze strony Jarosława Kaczyńskiego.
Panie pośle, pada wypowiedź, zacytuję, z września 2020 roku, czyli już po tych chyba jednych z ważniejszych napięć pomiędzy Porozumieniem a Prawem i Sprawiedliwością, bo tak zwane wybory kopertowe już wtedy były...
Legalne wybory kopertowe.
No tak, ale wtedy już ten temat jakby był zamknięty, bo już odbyły się wybory prezydenckie. Mówią, że to było we wrześniu 2020 roku i mówił pan tak. Zjednoczona Prawica jest największą wartością dla Polski w ostatnich 30 latach. To najbardziej udany projekt polityczny. Po 5 latach rządów Zjednoczonej Prawicy. Po kolejnych 3 mówi pan o bolszewi? Jak można... tak skrajnie zmienić swoje stanowisko.
Jestem posłem pierwszej kadencji. Przyznam się szczerze, że wiele rzeczy czasem z boku wygląda zupełnie inaczej niż od środka. Doświadczenie jakby wyborów kopertowych, ale potem chociaż...
To jest po tym doświadczeniu.
Tak jest, ale także po tym, co się działo w kontekście zamachu na wolność mediów. Mam na myśli pierwsze podejście pod Lex TVN. Udało nam się zablokować. Potem ten podatek medialny, czy pan redaktor, czy państwo pamiętacie?
No tak, pamiętam.
Kiedy wszystkie redakcje...
Też nie weszło to w życie.
Było my, żeśmy blokowali. Czyli grupka posłów wtedy ta nasza blokowała i udało nam się kilka tych tematów szkodliwych, wyjątkowo szkodliwych dla Polski zablokować. Udało nam się także uratować KPO, bo przecież pierwotnie PiS chciał postawić weto. Także myślę, że gdzieś dojrzewało we mnie to, że ta władza się degeneruje w sposób absolutnie niebywały. Nie chciałem się degenerować razem z nimi, nie chciałem przyjąć ich propozycji, chciałem być wierny swoim poglądom i taki jestem. Idę swoją drogą, to prawda, ale...
Ale wtedy pan był wierny swoim poglądom i teraz pan jest wierny swoim poglądom. Wtedy mówiąc o największej wartości dla Polski w ostatnich 30 latach Zjednoczonej Prawicy i dzisiaj mówiąc to, co pan mówi, i jest pan w ciągu tych 3 lat cały czas wierny swoim poglądom, czy albo wtedy, albo teraz to jest gra?
Wszedłem z konkretnymi ideami i pomysłami i przyznam się szczerze, jestem rozczarowany kilkoma osobami, ale także jestem rozczarowany tym, czym stał się obóz władzy, więc ja wszedłem z wielkimi nadziejami.
Ale czym był w 2020 roku? Tym samym. To było po zmianach w sądownictwie.
Nie, absolutnie.
To było po wyborach kopertowych.
Nie. Sposób degeneracji.
To było po, aferze respiratorowej. No, masa historii wtedy już.
O aferze respiratorowej.
Wrzesień 2020.
Się powoli już dowiadywali.
Wiedzieliśmy o tym.
I tak do końca, do dzisiaj nie wiem, co tam się tak naprawdę
wydarzyło. Okej, ale chodzi mi o to, że wrzesień 2020 to nie był czas, który tak mocno odbiegał od tego, co wiemy dzisiaj o rządach Zjednoczonej Prawicy.
To jeszcze było przed zamachem na moje byłe środowisko polityczne, przed wykorzystywaniem w ogóle całego aparatu politycznego, żeby rozbić moją byłą partię polityczną przed tą ogromną grabieżą.
Trochę się
jak można nazywać się patriotą i grabić swój własny kraj i własnych rodaków? Ono się, to, co się obecnie dzieje z majątkiem narodowym. Przed próbą, czy już ostatecznie, przed likwidacją Lotosu. Także i przed tym nawet, czym chociażby jest ta komisja Lex Tusk. Więc przyznam się szczerze, bardzo dużo się zmieniło. Ta władza degenerowała się w sposób... bym powiedział, skrajnie szybki i moim zdaniem taką tą granicą, czy momentem przełomowym były wybory kopertowe, kiedy już dojrzewało w części w nas, że tak dalej być nie może, ale nie sądziłem, że ta władza po takiej nauczce pójdzie jeszcze dalej. Okazało się, że nie wyciągnęli wniosków, tylko poszli jeszcze dalej, bo to, co ich dzisiaj łączy, to są stanowiska i chęć utrzymania władzy za wszelką cenę. Nie chciałem z takimi ludźmi więcej wspólnego. Tyle.
Panie pośle, dużo ostatnio się mówi o Romanie Giertychu i jego stanowisku wobec prawa aborcyjnego. Ostatecznie, nie wiem w sumie na czym stanęło, to oświadczenie było wczoraj Romana Giertycha, w którym powiedział, że dyscypliny dochowa partyjnej, więc można zakładać, że pewnie będzie za tym rozwiązaniem, które proponuje Platforma. Czy pan poseł też zagłosuje za aborcją do 12 tygodnia ciąży?
W tej sprawie akurat dałem jednoznacznie. Wypowiadałem się medialnie. Po pierwsze, nie podpisałem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego i wydaje mi się, że chyba rozmawialiśmy tutaj w studiu, dlaczego.
Być może.
I także nie poparłem tego skrajnego projektu w lewo i skrajnego projektu w prawo. Bo ani w jednym, ani w drugim nie było zgodnie. Kobieta była traktowana jak ideologia, a mi się to nie podoba. Uważam, że kobieta powinna być...
Koalicja Obywatelska uważa pan za właściwy,
Rozmawiałem na ten temat z liderami Platformy przed jakby tym naszym porozumieniem i naszą współpracą i to, co dla mnie jest ważne, to to, że w tym projekcie była objęta kompleksowa opieka nad kobietą, niezależnie jaką decyzję podejmie, bo zdaje sobie sprawę, że są sytuacje tragiczne, są sytuacje trudne.
No, tu nie chodzi tylko o tragiczne, tu jest do 12 tygodnia ciąży.
Nie, tam jeżeli kobieta... jest to obwarowane.
No, rozmową z lekarzem.
No, nie tylko rozmową z lekarzem.
A czym jeszcze?
Jest całą kompleksową opieką ze strony lekarskiej.
No tak, ale chodzi mi o to, że nie musi być tragicznej rozmowa sytuacji, z lekarzem... musi być po prostu wola przeprowadzenia aborcji. Wystarczy.
Ale też muszą być konkretne przesłanki i to w tym projekcie nie. jest zawarte, jest dana
nie,
możliwość...
Nie, to jest kwestia woli. Woli i konsultacji.
Woli, bardzo poważnych konsultacji od strony medycznej. No, też
nie, medycznych przesłanek nie musi być żadnych, panie pośle. Tam nie musi być medycznych przesłanek.
Znaczy, nie musi być w kontekście zagrożenia życia, ale mogą być inne. Tak czy inaczej mówię tylko o tym, że niezależnie od tego, jaką decyzję podejmie kobieta, a musi mieć do niej prawo, musi liczyć na wsparcie państwa. I dla mnie to
panie
było
pośle,
kluczowe.
Jest pan za tym rozwiązaniem w każdym razie.
Za tym kompleksowym, które są przedstawione. Tak.
Panie pośle, to jeszcze zapytam o Michała Kołodziczaka.
Tak. Znaczy, powiem jeszcze jedną rzecz, bo wyszedłem od tego, że nie podpisałem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, bo uważałem, że wielką wartością jest kompromis, zwłaszcza w takich sprawach światopoglądowych.
No to przepaździeli kompromis aborcyjny, ten z 1993 roku od tego rozwiązania.
Z całą pewnością, bo przede wszystkim nawet w tamtym ujęciu nie było uwzględnione właśnie tej kompleksowej opieki nad kobietą, czy generalnie nad rodziną. Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmie, uważam po prostu, że należy budować i tworzyć kompromisy, a ten projekt będzie dobrym wyjściem do zbudowania trwałego kompromisu. Mam taką nadzieję. Jestem za tym, żeby budować kompromisy, a nie je burzyć. No, ale dlatego to... ten projekt jest absolutnie dobrym punktem wyjścia do tego, żeby ten kompromis zbudować.
No ale to on odbiega od... Jeżeli nazywamy kompromisem ten z 93, no to ten projekt aborcji do 12 tygodnia ciąży no jest czymś zupełnie innym.
I dokładnie to mówiłem, jestem przekonany, że mówiłem to w tym studiu, że jeżeli zniszczymy tamten kompromis, to następny już będzie inny, bo na pewno nie będzie powrotu do tego samego, który był. Tak już taki jest po prostu ten świat i tak należy do tego podejść. Przede wszystkim zbudować na nowo kompromis, a nie ciągle przepychać się o różne zmiany w prawie. I przede wszystkim umiejscowić czy traktować kobietę w centrum i nie dać i w żaden sposób, żeby została zmierzona przez ideologię, jedną bądź drugą.
Michał Wypij, poseł Koalicji Obywatelskiej, cały czas jest z nami i będzie w internetowej dogrywce, także sedna sprawy, ta już za chwilę. Kończymy radiową część naszej rozmowy.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Michał Wypij, Koalicja Obywatelska, poseł i kandydat tej partii na posła. Koalicji w zasadzie, nie partii, bo Koalicja Obywatelska partią nie jest, jest dzisiaj gościem sedna sprawy. Panie pośle, o Michale Kołodziejczaku jeszcze chwilę porozmawiajmy, bo to ciekawa historia. Pan z powodu sojuszu, porozumienia pod kierownictwem pani poseł Magdaleny Sroki, sojuszu z Michałem Kołodziejczakiem, z tego porozumienia odszedł. I razem z Michałem Kołodziejczakiem do Koalicji Obywatelskiej weszliście na jednym wydarzeniu, taka Rada Krajowa Platformy, jakieś 2 tygodnie temu, prawda? I wasz akces został ogłoszony. Nie uwiera teraz już Michał Kołodziejczak?
Też była jasność oczywiście o tym, że Michał Kołodziejczak znajdzie się na listach, zostałem zaskoczony, nie podejmowałem tej decyzji. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, że w tamtym momencie, kiedy odchodziłem z porozumienia, po pierwsze byłem zaskoczony, że jest próba połączenia porozumienia z Agrounią jako jeden twór partyjny. Po drugie, ja się wtedy wypowiadałem publicznie także o tym, że wierzę w to i uważam, że najlepsze rozwiązanie byłaby wspólna lista. Taka lista, która pozwoli wierzyć w to, że można wygrać z Prawem i Sprawiedliwością. Szeroka lista. I tamto rozwiązanie traktowałem jako próbę ucieczki czy odejścia, albo na pewno rozwiązanie, które przeszkodzi zbudowaniu tej jednej listy. Więc ja tu przedstawiałem zupełnie różne filozofie. I jeżeli się okazuje, że Michał Kołodziejczak po tym czasie zmienił zdanie i też uważa, że trzeba zbudować jak najszerszą listę, tak naprawdę to jego trzeba pytać o zmianę zdania. To ja byłem konsekwentny, jestem dokładnie w tym miejscu, w którym planowałem być. Uważam, że to miejsce, czy ten zespół pozwala wierzyć w to, że można z Prawem i Sprawiedliwością wygrać z tą wielką machiną władzy.
Ale mówi pan o taktyce, ale też mówi wtedy, nie widzę jakichkolwiek potencjalnych wspólnych elementów programowych. Więc to nie chodziło tylko o taktykę.
To prawda.
Chodziło o Michała Kołodziejczaka jako takiego, jak rozumiem. I dzisiaj jesteście w jednej formacji.
To prawda, bo postulaty gospodarcze były biegunowo odległe tego, co jest dla mnie ważne. Ja jestem liberałem gospodarczym, wierzę w wolność gospodarczą, swobodę gospodarczą, w talent, kreatywność Polaków. I pod tym względem jestem konsekwentny. A wydaje mi się, że w ostatnich wypowiedziach to Michał Kołodziejczak zmienił zdanie. Jeżeli tak, no to dobrze.
Okej, okay, to Romanie...
Ale ostatecznie też, żebyście państwo mieli jasność, o wszystkim zdecydują wyborcy. Zarówno jeżeli chodzi o pana Michała Kołodziejczaka, tak jak i moją osobę w Olsztynie.
Jasne.
Naszym zadaniem jest na tym etapie po prostu wygrać te wybory. Zrobić jak najlepszy wynik, przekonać Polaków czy mieszkańców Olsztyna do tego, żeby nam zaufali, bo ważna jest zmiana. Rozumiem, że zadanie Michała Kołodziejczaka jest zdobywanie tych głosów na wsi. I tyle. I każdy z nas będzie rozliczony ze swojego zadania.
To teraz o Romana Giertycha jeszcze zapytam. Wspomniałem o Romanie Giertychu. On też będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej w Świętokrzyskim. Z ostatniego miejsca ma startować Roman Giertych. Dobrze się pan czuje w jednym ugrupowaniu w towarzystwie Romana Giertycha?
Czy po pierwsze nie jesteśmy w jednym ugrupowaniu?
Koalicja Obywatelska to jest ugrupowanie, można to powiedzieć, bo to nie jest, nie powiedziałem partia polityczna, ugrupowanie, no sojusz, koalicja, no to w jednej koalicji niech będzie.
Znaczy to nie jest moja bajka, zupełnie nie mój charyzmat. No,
jest pana bajka, jesteście w jednej bajce.
No, jesteśmy na innej liście, no to też bądźmy poważni, jesteśmy to wyborcy
decydują. Co bardziej w polityce, no to właśnie bycie na jednej liście, bycie w jednej formacji, to chyba ma świadczyć o jakiejś
wspólnocie. Wspólne działanie i potem konsekwencje naszych wspólnych wyborów. A na razie jesteśmy jeszcze przed tym etapem, tak naprawdę wyborcy decydują, czy pan Roman Giertych zostanie faktycznie parlamentarzystą z tamtego okręgu świętokrzyskiego. Jest, jak rozumiem, na ostatnim...
No partia dała mu szansę.
Dała mu szansę, ale ostatecznie o tym decydują wyborcy. Także to wyborcy muszą zdecydować, czy chcą mieć takiego reprezentacja w reprezentanta.
Jakbym pana zapytał o Łukasza Mejzę, to też pan powie, wyborcy decydują, czy by pan skrytykował Prawo i Sprawiedliwość, że go umieszcza na listach?
Nie, no naciąganie. A,
no właśnie, no Roman Giertych podejrzany w sprawie. Ja nie bronię Łukasza Mejzy, tylko chodzi mi o to, że ten argument nie zawsze, jak rozumiem, działa, tak? Że wyborcy zdecydują. Nie,
każdy stawia jakby swoje standardy. To, że
no właśnie, pasuje charyzmat, Roman Giertych to są standardy Koalicji Obywatelskiej właściwe.
Czy nie pasuje mi język, czy sposób prowadzenia polityki, czy wcześniej, czy przeszłość pana Romana Giertycha, porównanie do oszukiwania rodziców chorych dzieci, no to przyznam się szczerze, no to są zupełnie dwie różne rzeczy.
Samą argumentację, panie pośle. Chodzi mi o to, że mówi pan w przypadku Romana Giertycha, nie chce pan oceniać decyzji politycznej, mówi pan, wyborcy zdecydują, więc ja podaję przykład Łukasza Mejzy.
Decyzję podjął
gdzie
de facto
nie mówi pan, co wyborcy decydują, tylko jednak krytykuje pan Prawo i Sprawiedliwość. Więc pytam, jak pan ocenia te decyzje Donalda Tuska i kierownictwa Platformy, czy w zasadzie Donalda Tuska, bo w tej sprawie to jednoosobowo ją podjął, o przyjęciu Romana Giertycha na listy.
To jest bardzo ryzykowna. Przyznam się szczerze i nawet po tych pierwszych opiniach, które słyszałem od, zwłaszcza od młodych ludzi na kampusie w Olsztynie, no to widziałem, że z taką dużą rezerwą tego podchodzą. Dlatego jeszcze raz mówię, że o wszystkim tak czy inaczej zdecydują wyborcy. Mhm. Jednak nie porównałbym zupełnie Romana Giertycha przy moim całym krytycznym spojrzeniu na jego sposób uprawiania polityki do Łukasza Mejzy. To są zupełnie dwie różne rzeczy, moim zdaniem. No, ale każdy...
Jeden i drugi jest w orbicie zainteresowań organów ścigania. I Roman Giertych, i Łukasz Mejza. Więc może się okazać, że tych punktów wspólnych jakiś będzie więcej. Panie pośle, to chciałem jeszcze zapytać o to, o czym pan wspominał, o ten czas presji Prawa i Sprawiedliwości, nacisków, jak pan mówił. To jest wypowiedź chyba zna temat, mówił pan. Tak wyglądały mniej więcej tamte dni, w poczuciu strachu i łamania kręgosłupów. Tym bardziej miałem motywację, żeby nie pękać, mimo że kilka osób różnymi kanałami próbowało nacisnąć na mnie i moją rodzinę. Co tak naprawdę się działo, panie pośle? Tak jakby pan konkretnie powiedział, kto naciskał, co robił, czym, nie wiem, szantażował.
Gdzieś, tak, były
elementy. Bo jeżeli to jest taki duży poziom ogólności, to wszystko jest mniej wiarygodne. A gdyby padło jakieś nazwisko, konkretne działania, propozycje?
Obiecałem sobie, że oczywiście w jakieś kulisy odsłonię gdzieś być może na koniec mojej kariery politycznej w książce.
A dlaczego teraz pan tego nie może powiedzieć?
Bo myślę, że to będzie dobry czas. Nie chciałbym, żeby ktoś wykorzystał tak ważny moment do jakiejś gry politycznej czy
wyborczej. Ale jeżeli ktoś takie złe rzeczy robił, to dlaczego tego nie ujawniać?
No wszystko przyjdzie w miejsce i czas. Mam nadzieję, że przyjdzie miejsce i czas. No, byliście państwo, obserwowaliście tam te wydarzenia, gdzie niektórzy politycy potrafili zmieniać zdanie.
Ale to pan mówi o czymś więcej, mówi pan o rodzinie chociażby, tak? To jest coś, czego, obserwujemy brutalną politykę, ale takich rzeczy, no to już nie widzimy, prawda?
Są rzeczy...
Więc pytam, no, co i
jeden,
co...
Jeden z takich przykładów, bez podawania nazwisk, akurat gdzieś mogę podać. No to obserwujecie państwo media w tym trudnym momencie, w którym faktycznie media państwowe robią z nas tak naprawdę zdrajców, antypaństwowych, którzy tak naprawdę stoją na straży litery prawa, ale w tym samym czasie czytam na jednym z największych portali, że jeden z członków mojej rodziny zostanie ukarany, jeżeli chodzi o drogę służbową, jego kariera zostanie zablokowana właśnie przez to, że ja ciągle trwam przy tych wartościach, które dla mnie były ważne. I takich elementów było dużo. To były takie szczury wpuszczane do mediów, które miały w jakiś sposób wywołać presję na nas. Okay. I było dużo więcej, one były dużo mocniejsze. Tak jak mówię, w to była zaangażowana spora część mojej rodziny i ja tego im nie zapomnę, bo uważam, że jeżeli ktoś wykorzystuje aparat państwa, żeby naciskać na rodzinę w ten sposób, bym powiedział, w sposób bardzo zdecydowany. Akurat my jesteśmy twardą rodziną, więc my sobie nie pozwalamy na takie rzeczy. No to przekracza pewne granice. To znaczy, że gdzie jest ta granica? Na wschodzie.
Ale zna pan konkretne osoby z Prawa i Sprawiedliwości, które to robiły?
Domyślam się, ale chciałbym mieć wygląd w dokumenty. Dzisiaj jest to oczywiście mocno ograniczone, ale chciałbym mieć takie twarde dokumenty czy rozkazy na papierze i kiedyś doprowadzić do tego, że osoby za to odpowiedzialne poniosą konsekwencje. Głównie dlatego, żeby nikomu w przyszłości nie przyszło do głowy, żeby robić podobne rzeczy. Bo to znaczy, że ktoś zamienił polskie służby w policję polityczną.
A były wykorzystywane do tego wprost służby? Ma pan takie, nie wiem, przekonanie, przypuszczenie?
Mam bardzo poważne przypuszczenie i mam nadzieję, że po wyborach będę w stanie to zweryfikować.
Panie proszę, to jeszcze na koniec o jedną rzecz zapytam. Jak pan ocenia rządy PO-PSL 2007-2015? Tak w kilku zdaniach, bo już do końca dobrnęliśmy prawie.
Było to. Myślę, że była też seria popełnionych błędów.
Ale to był dobry czas dla Polski, bardzo dobry.
Czy generalnie 30-lecie oceniam jako bardzo dobry czas dla Polski, ale uważam, że niektóre lata można było wykorzystać.
No to te 7-15, tylko o te pytam. Rządy Donalda Tuska, Ewy Kopacz.
No to myślę, że można było to zrobić lepiej i następne rządy będą dużo lepsze.
Ale to nie był dobry czas dla Polski? To nie były dobre rządy?
Nie, zły, ale nie był jakiś najlepszy czy wybitny. Myślę, że można było uniknąć kilku wpadek z jednej strony, a z drugiej strony być może wykorzystać lepiej szanse. I tyle. Jestem przekonany, że następne rządy będą dużo lepsze.
A mówił to Michał Wypij, poseł Koalicji Obywatelskiej, kandydat tejże partii z Olsztyna do polskiego Sejmu. Bardzo dziękuję panu posłowi za rozmowę. Państwu dziękuję bardzo za spotkanie i życzę udanego dnia.
Radio Plus. Sedno sprawy.